You are listening to the Estate FM podcast.
Dzień dobry. Z odwentów internetu mówi Tomasz Cudowski. Zapraszam na kolejne wydanie subiektywnego przeglądu tygodnia, czyli programu o tym, co w inwestycjach piszczy.
Thank you for listening. You can also listen to the Estate FM podcast on Spotify.
Zaczynamy od wizyty na warszawskiej Pradze. Pozwolenie na użytkowanie uzyskała właśnie kolejna część projektu Bohema Praga, tym razem ta zrealizowana przez AFI Europe. O cechach szczególnych nowego segmentu mówi Michał Stępień, wiceszef AFI Europe Poland.
W ramach tego powstała część mieszkań na sprzedaż, część mieszkań na wynajem. My jesteśmy inwestorem części mieszkań na wynajem. Nabyliśmy w Otokamo 371 mieszkań plus 9000 metrów kwadratowych powierzchni usługowej. Powierzchnia ta dzieli się na 5000 około metrów w powierzchni handlowej i 4000 w powierzchni biurowej. To sprawia, że jesteśmy w stanie wykreować jakby w tym obszarze taki mixed-use projekt, destynacje, które dzisiaj to projekty cieszą się dużym zainteresowaniem, ogromny sukces browarów, ogromny sukces konesera, czy obecnie towarowej 22. Z 371 mieszkań, które nabyliśmy, jest obecnie w trakcie prac wykończeniowych. Część już została przekazana do użytkowania. Pierwsi najemcy wprowadzili się w ubiegłym tygodniu. Z 371 jednostek ponad 50 już zostało podpisane w zaledwie 4 tygodnie. Najemcy stopniowo się wprowadzają. Projekt ożywa. Mam nadzieję, że pod koniec roku w dużej mierze będzie projekt wynajęty i będziemy mogli dostarczyć fajną też powierzchnię komercyjną mieszkańcom. Pierwsze umowy już zostały podpisane, także niebawem ten projekt ożyje.
A no właśnie, czy inwestor nie obawia się konkurencji na stołecznym rynku rewitalizowanych destinations, zwłaszcza pobliskiego konesera, który wkrótce zyska wsparcie w postaci drucianki?
Koneser ma część mieszkań na sprzedaż i to niezbyt dużo i tych mieszkań tam bez porównania mniej niż w obszarze Bohemy. Bohemie w sumie podejrzewam, że zbliżymy się 800 tysiąca jednostek. W koneserze to pewnie jest około 200-300 jednostek. Koneser jednak jest w dużej mierze biurowy. No i sam retail, który powstał w koneserze, to jest bardziej jakby koncepcja takiego centrum handlowego. U nas to jest jednak głównie projekt mieszkaniowy z parterami retailowymi. No i ta masa, którą tutaj daje sam projekt, to jest pewnie około 1500 średnio licząc mieszkańców, pozwoli lokalom usługowym funkcjonować.
Więcej o projekcie Bohema Praga, a także o dalszych planach AFI Europe, planach, które obejmują m.in. budowę nowej wieży w rejonie Ronda Daszyńskiego, dowiecie się Państwo z wypowiedzi Michała Stępnia już po weekendzie na antenie Estate FM. A mimo ewidentnych różnic w koncepcjach obu inwestycji, Bohemy i Konesera, jak uważacie, który z motywów przewodnich ma większą siłę przyciągania? Polska wódka, a może mydło biały jeleń?
Follow Estate FM on Spotify and you won't miss an episode.
Kolejny gorący temat ostatnich dni. Poprawia się pogoda dla REIT-ów, zwanych z Polska SIN-ami, czyli spółkami inwestującymi w najem nieruchomości. Jak twierdzi Małgorzata Kosińska, prezeska Stowarzyszenia REIT, polscy inwestorzy doskonale wiedzą, że nieruchomości to świetny sposób na inwestowanie, co potwierdzają miliardy złotych ulokowane w mieszkaniach.
Ważne jest, aby dać im inną możliwość i stworzyć nowy produkt. Produkt typu REIT, czyli rozwiązanie, które umożliwia inwestowanie w nieruchomości, a jednocześnie jednokrotne opodatkowanie w momencie wypłaty zysków, czyli dywidendy, jest takim rozwiązaniem. Istnieje we wszystkich krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Brak tego rozwiązania tylko u nas. W tej chwili rozwiązania typu REIT, ich wprowadzenie są szczególnie ważne, gdyż po 2-3 latach stagnacji na rynku nieruchomości, spowodowanej wieloma czynnikami, COVID-em, wojną na Ukrainie, widzimy powoli podnoszenie się rynku. Widzimy sygnały pozytywne, widzimy te transakcje na rynku polskim, widzimy kapitał inny i w tej chwili, kiedy mamy tak dobre wskaźniki ekonomiczne, lepsze niż nasi wszyscy sąsiedzi, widzimy, że w krajach Europy Środkowej jest bardzo duże ożywienie na rynku nieruchomości, z wyjątkiem Polski. Co jest znamienne, widzimy też kapitał naszych sąsiadów południowych. Oni mają takie instrumenty, czyli mają możliwości zbierania kapitału i inwestowania go u nas.
O cechach REIT-ów jako instrumentów inwestycyjnych mówi Mira Kantor-Pikus z Cushman & Wakefield.
Są, że to będą nieruchomości, które generują dochód. I to jest bardzo istotne, że będziemy mieć stały czynsz, który może być zwiększany zgodnie ze stawkami inflacji i jest on płacony miesięcznie czy też kwartalnie. Tak samo dywidenda dla naszych inwestorów może być wypłacana albo kwartalnie, albo rocznie, w zależności od tego, jak to ustawodawca ustali. Natomiast oprócz produktów, które są typowo produktami dochodowymi, czyli generującymi już dochód, można wziąć pod uwagę tak samo produkty deweloperskie, czyli żeby część tego portfela była lokowana w projekty, które są dopiero budowane i one po zakończeniu budowy, po uzyskaniu pozwolenia na budowę, staną się produktami generującymi dochód. I dlaczego ewentualnie takie rozwiązanie, żeby był miks tych produktów, jest lepsze? Dlatego, że na produktach, które mają stały dochód, czyli mówimy o czynszach, mamy tutaj prawdopodobnie zwrot kilkuprocentowy, natomiast przy projektach deweloperskich no ten zwrot może być kilkunastoprocentowy, więc jeżeli byśmy mieli w portfelu i produkty już z ustabilizowanym dochodem i część produktów deweloperskich, ogólny zwrot dla inwestora będzie wyższy.
Temat polskich REIT-ów, czyli SIN-ów, wybrzmi również w Monachium podczas rozpoczynających się za tydzień targów Expo Real. Na dyskusję z udziałem Małgorzaty Kosińskiej zapraszamy we wtorek o godzinie 12 na stand Miasta Łódź. A teraz informacja z gatunku kompletnie nieprzydatnych. Czy wiecie, że SIN po niemiecku, czyli Sinn, oznacza sens lub zmysł? Dobrze wiedzą o tym niemieccy emeryci, właściciele niejednego warszawskiego biurowca. A skoro Sinn można przetłumaczyć jako sens, to brak SIN-ów? No to już wiecie.
You are listening to our review of the week on Estate FM.
Przed nami ostatni weekend września, zatem wakacje kończą się na dobre. No niestety, może trudno w to uwierzyć patrząc za okno, ale mamy jesień. Większość z nas wróciła już do pracy, a garstka szczęśliwców wróci już za parę dni. Wraca także temat powrotu do biur w sensie generalnym, czyli coraz bardziej powszechna rezygnacja z trybu home office, a nawet z pracy hybrydowej. Do biur na stałe ściąga swoich pracowników m.in. Amazon, czy tu historia zachichotała Zoom. Niektórzy z nas wrócą za swoje ulubione gorące biurko w coworku czy własny fotel we Flexie, ale nowi sąsiedzi mogą Was zaskoczyć. O ewoluującym profilu najemców biur elastycznych oraz o zmieniającym się sposobie korzystania z Flexów mówi Michał Kwinta z Mindspace.
Przestrzenie elastyczne stają się idealnym miejscem dla branż czy firm, które wcześniej raczej starały się korzystać z przestrzeni tradycyjnych, gdzie miały wynajęte swoje piętro, swoją przestrzeń tylko i wyłącznie do ich dyspozycji. Natomiast teraz firmy technologiczne, ambasady wybierają przestrzenie elastyczne z takiego względu, że przede wszystkim najem jest krótszy. Wszystko dostaje się w ramach jednej usługi, jednej faktury. Biura są w pełni wyposażone. Jak wiemy, po-covidowy świat wymaga pracy hybrydowej. Firmy nie potrzebują już tak dużych też przestrzeni, jakie miały wcześniej. Teraz mogą swobodnie dobrać albo do projektu, który mają na dany moment, albo dobrać jakiś kolejny projekt i dobrać przestrzeń pod team, który będzie potrzebny tylko i wyłącznie na kilka miesięcy. Pracownicy pracują głównie wtorek, środa, czwartek w biurze. Poniedziałek też już się robi coraz bardziej obłożony, niemniej jednak piątek to rzeczywiście jest ten dzień, kiedy widać, że ludzie raczej pracują z domu. Jeżeli chodzi o Polskę, no to myślę, że udział flexów nie tylko w Warszawie, ale w całej Polsce będzie rósł. Obserwujemy, że od wybuchu wojny bardzo dużo firm przenosi się do Warszawy, przenosi się w ogóle do Polski, przenosi wszystkich pracowników i ich rodziny. Tak naprawdę nie wyobrażam sobie niedługo żadnego nowego budynku, który nie będzie miał flexa, ponieważ jest to też wymagane przez najemców, szczególnie tych korowych, którzy biorą największe powierzchnie w biurowcach. To będzie szło równolegle. Raczej nie będzie wpływało negatywnie na najem długoterminowy, tylko będzie wzbogacał tak naprawdę jego ofertę.
Być może usłyszeli Państwo w tym momencie głuchy łoskot, to spadły kamienie z serc akcjonariuszy Gelamco, Echa czy Skanski. A Mateusz Polkowski z JLL przypomina, że jeszcze całkiem niedawno operator Flex w budynku biurowym był postrzegany jako najemca podwyższonego ryzyka, co odbijało się na przykład wyraźnie na wycenie nieruchomości. Jednak Flex przestał już być podejrzany, a wręcz przeciwnie. Stał się udogodnieniem podnoszącym wartość budynku.
Całkowita przestrzeń zajmowana przez operatorów typu Flex w Europie to aktualnie ponad 8 milionów metrów kwadratowych powierzchni biurowej. To co jest ciekawe, to na pewno pewno to, że w roku 2023 operatorzy typu Flex otworzyli ponad 182 nowe lokalizacje i kolejne 57 w tym roku. Według szacunków JLL około 3% całościowego popytu na biura jest generowana właśnie przez wspomnianych operatorów powierzchni elastycznych. Patrząc na ostatni kwartał i nasz lokalny rynek, Warszawa może się pochwalić czwartym najlepszym wynikiem w Europie pod kątem udziału Flexów w całkowitym popycie netto na przestrzeni biurowej. Jest to bardzo dobry wynik, który świadczy o tym, że operatorzy dalej w naszym kraju się rozwijają. To, co jest również ciekawe, to fakt, że dzisiaj każdy większy właściciel nieruchomości posiada w swojej ofercie również przestrzenie elastyczne. Takie rozwiązania w budynku są bardzo pożądane przez najemców, dają im naprawdę dużą elastyczność wyboru czy dobrania części przestrzeni, czy w erze zmniejszania się firm. Daje to również możliwości do relokacji do takiego flexa i prowadzenia normalnych, standardowych działań właśnie z przestrzeni elastycznej, która jest zarządzana, nie trzeba przeznaczać dużych nakładów finansowych na dopłaty do fit-outów standardowych biur, które w ostatnich latach poszybowały bardzo mocno w górę. Również patrząc z perspektywy wyceny nieruchomości, to dzisiaj operator flexowy w budynku nie jest postrzegany tak jak kiedyś, przynajmniej w większości wypadków, jak coś, co ma negatywny wpływ na wyceny nieruchomości, bardziej jest postrzegany jako takie typowe amenity budynkowe, jako normalny tenant budynkowy.
Więcej o specyfice tego rynku, a także o planach Mindspace dowiecie się już po weekendzie z komentarza Michała Kwinty. Oczywiście, jeśli tylko pozostaniecie na łączach Estate FM.
And now this.
Z dumą informuję. Kącik kulturalny coraz szerzej rozwija skrzydła i nie obniża lotów. Dziś po raz pierwszy fragment monologu z klasyki teatralnej. Na tapetę bierzemy Widok z mostu, sztukę Artura Millera, laureata Nagrody Pulitzera i 200-procentowego Nowojorczyka. Najpierw jednak szczere wyznanie. Nie było łatwo znaleźć wykonawcę. Trudność polegała głównie na tym, że będzie to monolog prawnika, a więc tekst wymagający sporego dystansu, odpowiedniego poczucia humoru oraz, powiedzmy sobie, pewnej dezynwoltury wykonawczej. Nie było łatwo, ale się udało. Nasz niezwykły wykonawca, którego przedstawimy po zakończeniu występu, zgodził się od razu. Ciekawe, czy wcześniej rozpoznacie, kto to taki. Zamknijcie teraz oczy, a przeniesiemy Was do połowy lat 50. ubiegłego wieku, na nowojorski Brooklyn, a dokładnie do zakazanej portowej dzielnicy, ale z widokiem na most brukliński.
Państwo się może nie zorientowali, ale właśnie zdarzyło się coś zabawnego. Zauważyli Państwo, jak oni mi się nerwowo kłaniają? To dlatego, że jestem adwokatem. W tej okolicy spotkać na ulicy prawnika albo księdza to jest pech. Ludzie przypominają sobie o nas tylko w związku z jakimś nieszczęściem, wolą więc trzymać się od nas z daleka. Często myślę, że za tym ich podejrzliwym ukłonem kryją się 3000 lat nieufności. Adwokat oznacza prawo, a na Sycylii, skąd pochodzą ich ojcowie, prawo nie oznaczało niczego dobrego od czasu przegranej Greków. Ja w ogóle jestem skłonny widzieć wszędzie oznaki rozpadania się w gruzy. Może to dlatego, że urodziłem się we Włoszech. Przyjechałem tutaj mając już 25 lat. W tamtym czasie Al Capone szlifował swój fach na tym bruku i wielu tutaj poniosło sprawiedliwą śmierć z rąk niesprawiedliwych ludzi. Ale teraz jesteśmy w Red Hook, nie na Sycylii. To slumsy wychodzące na zatokę przy moście bruklińskim. To gardziel Nowego Jorku, która pochłania codziennie tysiące ton ładunków z całego świata. Teraz jesteśmy już dość cywilizowani, całkiem amerykańscy. Dogadujemy się i to mi się podoba. Nie trzymam już pistoletu w szufladzie biurka. Moja żona nieraz mnie ostrzegała, przyjaciele zresztą też, że ludziom tutaj brakuje obycia, że są prości. Bo koniec końców, z kim miałem do czynienia? Z robotnikami portowymi, ich ojcami, dziadkami, żonami. Sprawy o odszkodowanie, eksmisje, kłótnie rodzinne, drobne kłopoty biednych ludzi. A jednak co jakiś czas trafia mi się taka sprawa, że kiedy strony wyjaśniają mi, na czym polega problem, w zatęchłą atmosferę mojej kancelarii wdziera się zielony zapach morza, wywiewa z niej kurz, a w głowie rodzi się myśl, że za któregoś z Cezarów, może gdzieś w Kalabrii, a może na skałach Syrakus, jakiś inny prawnik, zupełnie inaczej ubrany, wysłuchiwał identycznej skargi. I patrzył tak samo bezradny jak ja i czekał, aż sprawy przybiorą zdecydowanie zły obrót.
Tak było. Pewnie bez trudu rozpoznaliście. W świat ciemnych zaułków i nie zawsze jasnych interesów przenieśliśmy się dzięki Karolowi Brzoskowskiemu, partnerowi w Greenberg Traurig Poland. Wielkie brawa za tę wspaniałą interpretację. A ja zapraszam już za tydzień na kolejny subiektywny przegląd tygodnia. Jak zwykle w piątek, w samo południe, będzie czekać kolejny odcinek, a w kąciku literackim perełka z klasyki fantastyki naukowej. Do usłyszenia.
Thank you for listening. You can hear another review of the week on Estate FM next Friday.